Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W dzisiejszej audycji opowiemy o najnowszym dokumencie papieża Franciszka, adhortacji poświęconej Amazonii oraz o sytuacji najmłodszych w Zambii. Naszym pierwszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Szyszka, werbista, wykładowca misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Warszawie.
Adhortacja apostolska papieża Franciszka Querida Amazonia, umiłowana Amazonia, jest dokumentem de facto oczekiwanym już od kilku miesięcy. I ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ w czasie trwania synodu poświęconego Amazonii wydawało się, i taki był też przekaz medialny bardzo często, że na synodzie zostaną podjęte bardzo dalekosiężne decyzje dotyczące dyscypliny Kościoła, pewnych tradycji Kościoła, jak chociażby święcenie kobiet albo święcenie żonatych mężczyzn. Po zakończonym synodzie te oczekiwania jeszcze wzrosły, no i oczekiwano, że papież Franciszek pójdzie w tym kierunku, czyli będzie to kwestia, nawet mówiąc tak troszeczkę już może i górnolotnie, zniesienia celibatu, czyli wprowadzenia całkowicie nowej jakości w Kościele. I to się nie stało. Ukazała się adhortacja papieża Franciszka, napisana właśnie w stylu takim franciszkowym, troszeczkę poetycko, nawiązująca, przede wszystkim koncentrująca się na problemach Kościoła w Amazonii. Kiedy mówimy o Kościele w Amazonii, to musimy sobie to w ten sposób wyobrazić, że to jest olbrzymi obszar, bardzo zróżnicowany i kulturowo, i etnicznie, społecznie, ale też religijnie. I na tym wielkim obszarze od 500 lat jest prowadzona ewangelizacja. Tam Kościół jest obecny. Bardzo intensywnie i pięknie pracowali w XVII, XVIII wieku chociażby jezuici, którzy zakładali swoje wioski misyjne zwane redukcjami jezuickimi w Mainas, w górnej Amazonii. Jezuici czy też franciszkanie pracowali tutaj od strony wschodniej w Amazonii, czyli ta praca przede wszystkim z Indianami, ona była bardzo intensywna. To z biegiem czasu się troszeczkę osłabiło i takim ciosem w plecy dla Kościoła to był cały boom kauczukowy, kiedy doszło do odkrycia kauczuku, do wartościowania kauczuku, no i wtedy ruszono do Amazonii w poszukiwaniu tego materiału, co się odbiło właśnie bardzo niekorzystnie na Kościele, na strukturach Kościoła, bo i może Kościół na tym finansowo troszeczkę zyskał, bo pieniędzy w Amazonii było bardzo wiele, natomiast dzieło ewangelizacji zostało właściwie zaprzepaszczone. Cały XX wiek to jest taka próba odnowienia tego ferworu ewangelizacyjnego z XVII, z XVIII wieku. A takim momentem przełomowym to były lata 90. ubiegłego wieku, kiedy to w 1992 roku miała miejsce konferencja w Santo Domingo, która bardzo mocno podkreśliła obecność Indian czy ludów autochtonicznych w Kościele. I to się odbiło bardzo mocnym echem również w Amazonii, szczególnie tutaj w tej Amazonii części ekwadorskiej czy też peruwiańskiej, częściowo boliwijskiej, no i oczywiście w samej Brazylii. I wtedy zaczęła się pojawiać taka koncepcja kościoła indiańskiego w Amazonii. Powstała też taka grupa, która zajmowała się teologią amazońską, to była część teologii indiańskiej, gdzie właśnie chodziło o podkreślenie, czy takie naświetlenie tych elementów z lokalnych tradycji religijnych, które mogłyby ubogacić Kościół powszechny. Do tego się jeszcze dołączyła ta myśl promowana przez świętego Jana Pawła II, kiedy mówimy o inkulturacji Ewangelii. I te dwie rzeczy nałożyły się właśnie i zidentyfikowały proces poszukiwania nowych dróg dla Kościoła w Amazonii.
Czy to oznacza, że tamte ludy, tamte plemiona nie są w stanie zrozumieć tych pojęć, które my używamy na co dzień?
Tak i nie. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasz przekaz ewangelizacyjny jest wypracowany w kulturze zachodniej, a my jesteśmy, jeżeli mogę to w ten sposób określić, logocentryczni. Dla nas słowo jest bardzo ważne. Dla nas pojęcia są bardzo ważne. Nawet często jak pewnych słów nie rozumiemy albo ich nie pojmujemy, to ich używamy, bo tak wypada, bo tak ładnie czy mądrzej brzmi. Natomiast ludy indiańskie, ludzie nie mają nawet podstawowego wykształcenia, ta terminologia jest dla nich zupełnie obca, a poza tym nie są to ludy logocentryczne. Dla nich słowo nie ma aż takiej wartości jak w naszej kulturze zachodniej. U nich przede wszystkim liczy się ten wymiar rytualno-celebratywny. Trzeba celebrować, trzeba dokonywać czy uczestniczyć w pewnym rytuale, prawda? To musi musi trwać. Bardzo ważny jest śpiew, bardzo ważny jest taniec, bardzo ważne skadzidło i tak dalej. Słowo jest tutaj nawet powiedziałbym takie czwarto-pięciorzędne. I uwzględnianie, jeżeli chcemy teraz uwzględnić ten element kulturowy i mentalnościowy ludzi, do których zmierzamy z Ewangelią, okazuje się, kiedy my przychodzimy i tylko mówimy, przedstawiamy nasze prawdy, nasze nauczanie Kościoła, bardzo często jest to niezrozumiałe. Pojawia się taki na pozór bardzo banalny aspekt, a mianowicie, czy Indianie mieliby się uczyć języka portugalskiego, hiszpańskiego, żeby nam, misjonarzom, pomóc przekazywać Ewangelię? Czy to raczej, jak mówi stara tradycja kościelna, my jako misjonarze powinniśmy się uczyć języków lokalnych, indiańskich, żeby w sposób adekwatny, płynny przekazywać nauczanie Kościoła, czyli głosić Ewangelię? I tutaj pojawia się problem, z którym borykali się właśnie wspomniani jezuiccy misjonarze w XVII-XVIII wieku. Każda rzeka, inny język. Każde dorzecze, inny dialekt. Tych języków i dialektów jest tyle, że jeden misjonarz nie jest w stanie opanować wszystkich języków, nie jest w stanie nawet zorientować się dobrze we wszystkich tych niuansach kulturowych. Stąd to wyzwanie do inkulturacji Amazonii jest niezwykle skomplikowane. Pozwolę sobie to porównać na przykład do świata andyjskiego. W świecie andyjskim to jest też olbrzymi obszar, ale mieliśmy gdzieś tam właśnie tą kulturę inkaską, język Quechua, język Aymara i tam prowadzenie tego dialogu międzyreligijnego było stosunkowo, czy jest stosunkowo łatwe. W Amazonii jest niezwykle trudne, ponieważ to nie są ludzie, jak już powiedzieliśmy sobie, wykształceni. Ich kultura nie jest kulturą rozbudowaną. Tam nawet trudno powiedzieć, z kim my jako misjonarze mielibyśmy prowadzić dialog międzyreligijny albo międzykulturowy. Po prostu oni wiedzą, że mają pewne ryty, wiedzą jak te ryty wykonywać, jak one się dokonują. Natomiast bardzo często nie potrafią o tym mówić, ponieważ nie mają tej tradycji prowadzenia jakiejś takiej refleksji na takie czy inne tematy, na przykład związane z religią. To wszystko powoduje, że kiedy misjonarz dociera do takiej grupy, musi się zmierzyć z obcojęzycznością. Bo zdaje sobie sprawę z tego, że mówi pewne rzeczy i przez tych innych jest niezrozumiałym. Inni go pytają, czy adresaci go pytają i też nie jest w stanie na wszystkie rzeczy odpowiedzieć. Mógłby odpowiedzieć formułkowo, bardzo katechizmowo, tak bardzo poprawnie, teologicznie, katechetycznie, tylko pytanie, czy ktoś to zrozumie. Stąd też tutaj się pojawia taka kwestia chociażby bardzo zaniedbana w Amazonii, która z drugiej strony jest też bardzo wielkim wyzwaniem, o czym papież Franciszek w adhortacji mówi, że my musimy odejść od takiej ewangelizacji czy też katechizacji z doskoku, takiej trochę przypadkowej, że od czasu do czasu na kilka godzin czy dwa, trzy dni pojawia się misjonarz czy grupa misjonarzy, misjonarek i pracują. Mówi, to nic to nie wprowadza. To nie jest to rozwiązanie. Żeby ludzie uwierzyli, żeby ludzie poznali Jezusa Chrystusa, poznali Pismo Święte, poznali nasze nauczanie, na to potrzeba czasu, a to się przekłada na konieczność regularnej i systematycznej katechizacji, regularnej i systematycznej ewangelizacji.
Porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa. Ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada.
Czy to, o czym pisze papież, nie jest trochę ponad naszymi głowami, biorąc pod uwagę, że misjonarzy tylu nie ma, rodzimych powołań nie ma? Kto miałby przekazywać tę wiarę?
Ten problem jest rozwiązaniem, ponieważ jest stosunkowo wielu księży. Oczywiście generalnie rzecz oceniając, duszpasterzy, czyli kapłanów Amazonii brakuje. Ale jest też wielu kapłanów, którzy zajmują się tylko częściowo pracą duszpasterską, a wykonują całe mnóstwo innej pracy, która bezpośrednio z duszpasterstwem nie jest związana. I gdyby teraz świeccy, o których wspomina papież w adhortacji, przejęli wszystkie obowiązki poza duszpasterskie, typu administracyjnego czy prowadzenia badań i tak dalej, wtedy ci kapłani, którzy są, można by ich lepiej zagospodarować w dziele czy na płaszczyźnie ewangelizacji. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o systematyczną ewangelizację na bazie systematycznej katechizacji. Przecież tego nie musi prowadzić albo dokonywać kapłan. To może robić siostra zakonna, to może robić osoba świecka, dobrze przygotowana, a takich osób świeckich jest bardzo wiele. I tutaj znowu, cofając się troszeczkę do historii XVII-XVIII wieku, jezuici, kiedy pracowali, też mieli wsparcie przez Indian, przez osoby świeckie, dlatego to dzieło ewangelizacji było takie intensywne. Obecnie w wielu wioskach czy na wielu obszarach Amazonii mamy bardzo dużo ludzi, którzy są faktycznie zaangażowani w Kościół. Są dobrymi katechistami, dobrymi animatorami. Tylko właśnie papież Franciszek zadaje to pytanie, jak ich jeszcze bardziej zmotywować, jak ich lepiej przygotować, jakie warunki im stworzyć, żeby w Kościół mógł lepiej wykorzystać ten potencjał, jaki tkwi w tych świeckich. Jeżeli do tego jeszcze dołączymy trzeci element, a mianowicie dobrej współpracy pomiędzy różnymi regionami, bo są regiony, które mają więcej kapłanów, regiony, które mają mniej kapłanów. Myślę tutaj o diecezjach albo wikariatach apostolskich. I do tego jeszcze dołączymy apel papieża Franciszka, żeby do Amazonii zechciało wyjechać o wiele więcej księży z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, ale papież chyba miał na myśli Afrykę czy też Azję, Oceanie, gdzie przecież na Filipinach, w Indonezji, nawet na Nowej Gwinei mamy mnóstwo kapłanów, którzy są gotowi wyjechać i pracować na misjach, czego do dowodem jesteśmy my jako Zgromadzenie Słowa Bożego, gdzie właśnie misjonarze pochodzący z Nowej Gwinei pracują w Ameryce Łacińskiej, a Latynosi pracują na Nowej Gwinei. Czyli ta możliwość wymiany tego wsparcia takiego i materialnego, personalnego, ona jest, tylko trzeba dobrej woli i dobrej organizacji. I tutaj dotykamy takiego elementu, który papież w adhortacji Umiłowana Amazonia podkreślił. To jest ten wyraz konieczności stworzenia płaszczyzny współpracy. Ona już poniekąd istnieje, bo do tej sieci współpracy weszły prawie wszystkie wikariaty, diecezje, archidiecezje. I teraz właśnie chodziło o to, żeby ktoś to wszystko koordynował dla dobra Kościoła. To jest też taka tradycja, która w Ameryce Łacińskiej jest znana, ponieważ w 1955 roku stworzono struktury CELAMU, czyli tej konferencji biskupów latynoamerykańskich, ponieważ sobie uzmysłowiono, że przecież cała Ameryka Łacińska posługuje się wprawdzie językiem hiszpańskim, portugalskim, ale ma wszędzie podobne problemy. Czyli wspólnie można wypracowywać pewne plany, pewne programy i później poszczególne jednostki kościelne będą je realizować. I tak samo w Amazonii. Wiele problemów jest zupełnie podobnych, albo wręcz takich samych. I można przy dobrej woli nawiązać współpracę z innymi jednostkami kościelnymi, żeby wypracować wspólny front czy wspólną politykę kościelną, żeby pewne problemy po prostu rozwiązywać. I najważniejszym takim elementem w tym wszystkim, o czym nie możemy zapominać, to jest przede wszystkim właśnie poziom katechetyczny, poziom czy intensywność głoszenia kerygmy, nauczania o Jezusie Chrystusie, czyli poziom to nasze zaangażowanie czy wręcz entuzjazm, o co pyta papież Franciszek, w nasze zaangażowanie. Zaangażowanie, ewangelizację.
To skoro jest tak wielu świeckich, którzy mogliby się zaangażować, skąd problem święcenia czy diakonatu?
Temat udzielania diakonatu kobietom albo też święcenia żonatych mężczyzn, on się pojawił już tak na dobre w latach 70. I ten temat, on już był podgrzewany, on był odnawiany, on się ciągle pojawiał. Kiedy zaczęto w latach 90. mówić o konieczności inkulturacji Ewangelii Kościoła w Amazonii, ten problem, ten temat na nowo wypłynął. No i kiedy został zwołany synod poświęcony Amazonii, były grupy, nie cała Amazonia, ale były takie grupy, które ten temat bardzo mocno nagłośniły i bardzo mocno o ten temat zabiegały. No i w pewnym momencie, dzięki też mediom, ten temat stał się jakoby tym tematem numer jeden, który będzie poruszony na synodzie. Przecież cały synod poświęcony Amazonii to jest tylko kwestia celibatu na tak albo na nie. Święcenia kobiet albo nie święcenia kobiet. Natomiast ojcowie synodalni, chociażby biskupi, którzy na tym synodzie byli, od samego początku mówili, że ten temat, owszem, będzie dyskutowany, na ten temat będziemy rozmawiać, ponieważ jest w agendzie synodalnej, natomiast to nie był temat numer jeden. To się wiąże również z tym, że tak zaznacza papież Franciszek zaraz na początku, na pierwszej stronie swojej adhortacji, ten dokument powstał na bazie wsłuchania się w głosy wszystkich, którzy mieli coś do powiedzenia w okresie przed synodem i na synodzie. I tam właśnie była bardzo jasna też taka opcja, nie tylko proświęceniowa, czyli taka, która nalegała na to, żeby święcić żonatych mężczyzn czy udzielać diakonatu kobietom, ale było też bardzo wiele krytycznych uwag, ponieważ podobne próby były podejmowane chociażby w świecie andyjskim i okazały się, że one, mówiąc kolokwialnie, tak do końca nie wypaliły. Czyli doświadczenie Kościoła, i to w Ameryce Łacińskiej, czy też w Afryce, w innych miejscach, jest bardzo bogate pod tym względem i papież wsłuchując się w te głosy pro i za albo przeciw, po prostu podjął taką decyzję, że jednak kwestii celibatu nie będzie podnosił. Natomiast bardzo ładnie, zostało to krótko, ale bardzo ładnie, treściwie w adhortacji podkreślone, że tutaj nie będziemy nic zmieniać, nie będą wprowadzane żadne nowości. Ale dlaczego? Ponieważ nie chcemy klerykalizować kościoła w Amazonii. Bo gdybyśmy udzielali święceń kobietom i święcili teraz na potęgę, jeżeli mogę to w ten sposób określić, żonatych mężczyzn, żeby w każdej wiosce był ksiądz, no to byśmy sklerykalizowali cały kościół. Czy o to chodzi? Nie o to chodzi. I papież zadaje pytanie, no to jakie mamy tutaj rozwiązanie? Jaką mamy inną możliwość? Tutaj papież podkreśla, że kościół w Amazonii musi być kościołem, który stoi świeckimi. Jego życie oparte jest na świeckich. Czyli kapłani są potrzebni do tego, żeby sprawować liturgię, żeby udzielać sakramentów, ale to świeccy jeszcze mają całą gamę możliwości, żeby coś fajnego i konkretnego dla Kościoła zrobić. I w tym kierunku właśnie poszukiwania nowych posług, nowych możliwości dla świeckich, w tym kierunku Kościół w Amazonii będzie zmierzał.
Przypomnę, że na temat najnowszej adhortacji papieża Franciszka poświęconej Amazonii opowiadał nam misjolog ksiądz Tomasz Szyszka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pierdes en mis labios, tu gracia.
Naszym kolejnym gościem jest ksiądz Michał Wziętek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który od 28 lat posługuje na misjach w Zambii.
Jest to kraj ludzi młodych. Dzieci jest bardzo dużo, 40% to są praktycznie dzieci, ale te dzieci są w większości z nich bardzo biedne. Od 4 lat pracuję w Kabwe, a właściwie na obrzeżach Kabwe. Jest taka dzielnica zwana Makululu, bardzo słynna już na całym świecie. Nawet w internecie wystarczy wystukać i tam się ukaże dużo wiadomości, artykułów. Jest to największa dzielnica biedoty w południowej części Afryki. Żyje tam może około 80 tysięcy ludzi, w tym ponad 5 tysięcy sierot. Przede wszystkim jest to dzielnica, która jest nieplanowana, i ludzie jakoś lubią się tam osiedlać, bo wystarczy, że wybudują jakiś tam zwykły domek z gliny czy coś, czymkolwiek przykryją i mogą tam być. Nie ma żadnych pozwoleń na budowę, na nic. I jest to może jakiś punkt zaczepienia z nadzieją, że w dużym mieście może będzie łatwiej przeżyć, może będzie jakaś praca. A liczba sierot to są skutki HIV-AIDS, które dopiero teraz zbieramy. Gdy mówi się, że już ta choroba jest opanowana, to wciąż jeszcze, gdy chodzi o Makululu, statystyki mówią, że 24% jest zarażonych na HIV. Innym powodem wielkiej ilości sierot jest to, że ta rodzina tam jest niestała. Jest to i przez biedę, i przez migrację ludzi, stąd jest dużo sierot i jest dużo dzieci ulicy. Stąd też jako Salezjanie pragnęliśmy coś zrobić dla tych dzieci, coś zrobić dla tych sierot.
Kiedy przyszedł pomysł, żeby otworzyć sierociniec?
Jeżdżąc po dzielnicy, a także po mieście, zauważyłem bardzo, bardzo dużo dzieci. Mali chłopcy, którzy sprzedają torby plastikowe, którzy sprzedają orzeszki ziemne, czy dziewczynki niosące na głowach jakieś warzywa czy owoce, i one to sprzedają. I pytam się, dlaczego? Dlaczego tu jesteś? No ja jestem tutaj dlatego, że w domu mieszkam z babcią, czy dziadkiem, czy z starszym bratem, siostrą i muszę uzbierać jakieś pieniądze na jedzenie. Jeżeli tego nie zrobię, to nie będzie jedzenia. Z tego powodu też nie chodzą do szkoły. I to jakoś zwróciło moją uwagę, że coś dla tych dzieci trzeba zrobić. Zaczęliśmy najpierw od szkoły. Właśnie dla takiej szkoły, gdzie te dzieci, które czasami mają niektóre 12, 14, 15 lat, a nigdy nie były w szkole, żyją już tylko na ulicach, do domu idą tylko na noc, żeby tam się przespać, żeby one miały taką szkołę, gdzie mogą przyjść, że nikt się nie będzie z nich śmiał, że w tym wieku, a jeszcze nic nie umieją czytać, nie umieją pisać. No i druga sprawa to niektórzy, patrząc, że nie mają po prostu gdzie wrócić na noc. Świat się zmienia i także Zambia się zmienia, Afryka się zmienia. Jest dużo, dużo takich sytuacji, gdzie na przykład ktoś mieszkając nawet ze swoją mamą, gdy wróci po całym dniu do domu, nie przynosząc żadnych pieniędzy, mama mu mówi, dzisiaj nie będziesz mógł spać w domu. I jeżeli nie ma jakiegoś kolegi, nie ma jakiegoś sąsiada, to ten chłopak idzie po prostu na ulicę. A jeżeli zasmakuje tej ulicy i zacznie spać na ulicy, no to wtedy najczęściej to jest dziecko już stracone.
To jak wiele jest takich dzieci straconych i dlaczego matki nie zachowują się trochę z naszego punktu widzenia jak matki?
Ja myślę, że takie matki są wszędzie. Matki, które może, nie wiem z jakich powodów, wpadły w alkoholizm, prostytucję i one żyją w innym świecie. Jakaś ogarnia straszna obojętność na te dzieci. a druga sprawa to jest bieda. To jest po prostu bieda, bo matka, która nie ma pracy, jeżeli ona mieszka w jakimś tam jednym malutkim pokoiczku i za ten pokoiczek mały ma zapłacić całą swoją pensję, jakieś pieniądze, które udaje się zarobić w ciągu miesiąca, to wtedy nie ma pieniędzy na jedzenie. A nie ma co już myśleć o szkole. Także dziecko jest traktowane wtedy jako to, które powinno przynosić coś dla tej matki, żeby było co jeść. Jeżeli nie przynosi, no to wiadomo, że kiedy jest bieda, wielka bieda, najniższe jakieś, powiedzmy, instynkty się budzą, jakieś największe ludzkie wartości zostają niejako zapomniane. Najpierw było oratorium, potem była szkoła, najpierw przy kościele i pod drzewami, bo dzieci było tak dużo, że się nie mieściły w jednej sali, którą mieliśmy. Potem tę szkołę udało się troszeczkę rozbudować, przenieść w inne miejsce. Już mamy dwie klasy wykończone i pół klasy, bo jest niewykończona i wciąż jeszcze zadaszenie i jeszcze drzewa. Potem dom dziecka, mówimy dom dziecka. To jest początek dopiero. W Makululu jesteśmy dopiero niecałe 2 lata. Mamy pierwszy dom. Pierwszy dom, w którym mieszkamy my, Salezjanie, jako opiekunowie i 16 dzieci. To jest nasz dom dziecka. Marzeniem naszym, zresztą tak nazywa się nasze miejsce, Ichiloto, co znaczy marzenie, sen, by tych domów było 10, gdzie można by choć trochę więcej tych dzieci z ulicy przyjąć.
No jak udaje się tym dzieciom zaklimatyzować, biorąc pod uwagę, że jednak ten, kto wchodzi w takie życie ulicy, nie umie później wrócić do społeczeństwa?
To, o czym wspomniałem. Staramy się te dzieci, gdy jeszcze w pełni nie zakosztowały tego życia na ulicy, by je stamtąd zabrać. Te dzieci, które jeszcze na noc wracają do domu. Bo te dzieci, które już na ulicy mieszkają, tam śpią, jest bardzo trudno. Choć muszę powiedzieć, że nam się udało. Nam się udało 4 takich chłopaków wziąć z ulicy, 5 i na 5 tylko 1 po tygodniu uciekł. A 4 już prawie rok jest z nami. Nie wiem dlaczego wybraliśmy takich chłopców, którzy powiedzieli, warunkiem, żeby mieszkać w naszym domu dziecka jest to, że chłopcy chcą się uczyć. I ci chłopcy wyrazili pragnienie, by chodzić do szkoły, by się uczyć. I poza tym myślę, że ważne jest to, że jak wspomniałem, jest to dom, jeden dom, w którym my mieszkamy razem, Salezjanie, opiekunowie i te dzieci, i że tworzymy jakąś rodzinę. I że one tam mają wszystko, znaleźli może to ciepło rodzinne, znaleźli miłość, której tam brakowało i nigdzie nie chcą uciekać.
Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Michał Wziętek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, który od 28 lat posługuje w Zambii. A już za chwilę na temat zebrania Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce opowie nam dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Jak zawsze głównym tematem było podsumowanie ubiegłorocznej pracy w animacji, współpracy, także zebranych i przekazanych Stolicy Apostolskiej ofiar materialnych. Oczywiście tegoroczne zebranie skoncentrowane było też na omówieniu nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, tego co on wniósł w nasze środowiska, w nasze diecezje. Koledzy dyrektorzy prezentowali te inicjatywy, które rzeczywiście obudziły ich diecezje, które warto kontynuować, podtrzymywać. Drugim ważnym wątkiem to było nasze spojrzenie w przyszłość na rok 2022. Pewnie nasi słuchacze, niektórzy wiedzą, że to będzie ważny jubileusz. Po pierwsze 400 lat od powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200 lat od utworzenia papieskiego dzieła rozkrzewienia wiary i 100 lat od podniesienia pierwszych 3 dzieł do rangi dzieł papieskich. Dzieło rozkrzewiania wiary Piotra Apostoła i dzieło misyjne dzieci. Już, chociaż ktoś powie, że to jest odległa perspektywa, ale już zastanawiamy się nad tym, jak do tego wydarzenia się przygotować. Jednym z takich elementów będzie synod dzieci, planowany na wrzesień 2021 roku. Ten synod w szczegółach będziemy przygotowywać począwszy od dnia 1 kwietnia bieżącego roku. Poinformowaliśmy dyrektorów diecezjalnych, że takimi 2 wydarzeniami, na które trzeba zwrócić uwagę i do których trzeba nam się przygotowywać, to będzie po pierwsze pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, która będzie miała taki szczególnie misyjny charakter z racji wspomnianych jubileuszy. Takowym wydarzeniem będzie też spotkanie młodych na Lednicy. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z ojcami dominikanami odpowiedzialnymi za to wydarzenie i oni również wraz z nami chcą przygotować je jako wydarzenie misyjne po to, aby ludzi młodych raz jeszcze uświadomić, że są ważni w misji Kościoła, że mają tam swoje miejsce. Myślimy już o wstępnym rozesłaniu misyjnym młodych i właściwie te tematy zajęły nam cały czas tego spotkania Rady Krajowej. Oczywiście było jak zawsze dużo modlitwy w intencji misji, przede wszystkim wieczorna adoracja. To jak zawsze było też spotkanie, integracja, wymiana doświadczeń. No i okazja do spotkania się z misyjnym wymiarem tego miejsca, gdzie byliśmy, a gościliśmy w nowym, pięknym domu w Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek marca.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.